Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studio radiowym brygadier Tomasz Gajewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dzień dobry, panie komendancie, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor, witam szanownych słuchaczy.
Panie komendancie, co pan czuje, patrząc na obrazy z południa Polski, gdzie żywioł niestety dał znać o sobie?
No niestety to jest wielka tragedia. Wielka tragedia dla tych ludzi, których dotknął ten kataklizm, ale także i wielka walka i wola, jak widzimy także w mediach, mieszkańców o własne domostwa, o własne mienie. W tych działaniach, jak także widzimy, jest zaangażowanych wiele służb. Oprócz Państwowej Straży Pożarnej są w ramię druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także służby współdziałające, szereg funkcjonariuszy policji, żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, a także służby wspomagające.
A proszę powiedzieć, w jaki sposób ciechanowska komenda może wspomóc tereny objęte powodzią?
Pani redaktor, szanowni państwo, takie działania muszą być koordynowane. Zawsze z góry kierującym musi być jeden, więc my spokojnie czekamy na rozkazy. Na chwilę obecną nasza komenda nie bierze udziału w działaniach na południu powodziowych. Z informacji, które posiadam, wydzielone siły i środki Centralnego Odwodu z Mazowsza wyjechały już w sobotę do tych działań, ale to były wydzielone siły w postaci przeważnie plutonów ewakuacyjnych.
Czy sądzi pan, że w każdej chwili może przyjść wiadomość, że macie się szykować?
No tak, z takim zagrożeniem muszą mierzyć się mieszkańcy tak naprawdę przez najbliższe dni jeszcze, więc oprócz tego, że przejdzie ta fala kulminacyjna, to później będzie jeszcze gro działań związanych z wypompowywaniem, z przywracaniem tak naprawdę drożności pewnych dróg, obiektów, więc liczyć się z tym musimy. I jeśli przyjdzie taka dyspozycja, to na pewno strażacy z ciechanowskiej komendy są przygotowani do tego typu działań.
Panie komendancie, ale ja wiem, że w jednostkach OSP na przykład zbierane są dary dla powodzian, te produkty, które są najbardziej pilne, więc rozumiem, że i strażacy zawodowi, i ochotnicy cały czas czuwają, żeby coś jednak wysłać, prawda, powodzianom.
Tak, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, strażacy to tak naprawdę wielka rodzina i czują potrzebę, bo oprócz tego, że jeżdżą do tych działań, widzą z drugiej strony każdy kataklizm, to także widzą, z czym borykają się poszkodowani, czy też mieszkańcy takich sytuacji, w których doszło do zdarzeń i zawsze są pomocni. I jak najbardziej mam tu oddolne informacje, że zarówno druhowie z terenu powiatu, jak i oddolnie także funkcjonariusze ciechanowskiej komendy prowadzą taką zbiórkę i tutaj w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża będziemy przekazywać takie dary właśnie dobrowolnie, z inicjatywy samych funkcjonariuszy, pracowników i druhów OSP.
To pokazuje, że każdy może pomóc. Na ile, dokładnie. Na ile jest to możliwe, ale może.
Dokładnie. Na ile może, na ile jest to możliwe i w zakresie różnych dóbr, czy też finansowych, czy materialnych, można wspomóc te osoby.
Panie komendancie, to jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o sprawy powodziowe. Czy pan miał okazję kontaktować się ze swoimi kolegami z jednostek powiatowych na południu kraju? Czy też oni nie mają głowy do tego, żeby rozmawiać? Czy pytał pan, co można dla nich zrobić?
Nie kontaktowałem się z takimi osobami. Oni tak naprawdę w tej chwili mają pełne ręce pracy i działania. Oprócz tego wiadomo, że przy działaniach ta efektywność strażaków musi być rotacyjna, bo no, tak naprawdę 12 godzin ciężkiej pracy przy nawet układaniu wałów powoduje to, że musi być kolejna podmiana i musi być czas na odpoczynek, więc no, nie chciałem tak naprawdę zabierać im czasu wolnego w tym kontekście, żeby rozpytywać. Ja wiem, że ta pomoc dla strażaków i dla służb jest zbierana przez odpowiednie wyższe instytucje, odpowiednie wyższe komendy i ona trafia i tak za pośrednictwem później naszych przełożonych do terenów takich chociażby nieobjętych powodzią, gdzie widzieliśmy, że dzień w dzień były lokowane kolejne grupy, kolejne plutony wsparcia właśnie w tereny objęte powodzią.
Panie komendancie, kiedy umawiałam się z panem na spotkanie, ustalaliśmy termin, to jeszcze było przed wielką wodą, jeszcze była susza w lasach, jeszcze było zagrożenie pożarowe. No tak szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że sytuacja powtórzy się z 1997 roku, ale cóż, no na żywioły nie mamy tutaj wpływu. A zatem chciałabym podsumować ten ostatni sezon, przynajmniej ostatnie półrocze, jak to wyglądało na naszym terenie. Było duże zagrożenie pożarowe na terenie terenie powiatu ciechanowskiego?
Szanowni Państwo, faktycznie rok jest zróżnicowany. Nie tak dawno, praktycznie od maja mieliśmy wysokie temperatury, dużo słońca. Teraz południe kraju mamy wielką wodę. U nas jakby tego nie odczuwamy jeszcze. Jeśli chodzi o powiat ciechanowski, to oczywiście to zagrożenie pożarowe również było, ale nie było zdarzeń, nie było zwiększonej ilości zdarzeń z tym związanych. Od początku roku odnotowaliśmy 933 zdarzenia, z czego 179 pożarów, 723 miejscowe zagrożenia oraz 31 alarmów fałszywych.
Kiedyś mówiło się, że straż pożarna jest do gaszenia pożarów, no teraz okazuje się, że jest to tylko część państwa pracy. To miejscowe zdarzenia cały czas tutaj jednak na prowadzenie wychodzą.
Tak, no straż pożarna swoje początki gdzieś ma ze straży ogniowej jeszcze, ale dzisiejsze zdarzenia i charakterystyka zagrożeń pokazuje, że pożary zarówno dla powiatu ciechanowskiego stanowią niewiele więcej niż 1/3 wszystkich zdarzeń, jak i statystyki krajowe także pokazują, że tych miejscowych zagrożeń jednak jest dużo, dużo więcej.
A jeśli chodzi o pożary, to co płonęło? Bo podawaliśmy nawet w naszych wiadomościach lokalnych, płonęły bele po żniwach zbóż. Chyba młodnik nawet tutaj w naszym rejonie, o ile się nie mylę. Czego dotyczyły pożary, panie komendancie?
Tak, szanowna pani redaktor, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe w lasach, to ono faktycznie było duże. Praktycznie od miesiąca czerwca codziennie monitorowane. Ale muszę powiedzieć, że mieszkańcy, przyjezdne osoby także prewencyjnie słuchały rad, zakazów, wstępu i tych zagrożeń pożarowych w lesie faktycznie dużo nie było. Mieliśmy kilka pożarów, ale one głównie dotyczyły poszycia leśnego, runa, tak więc były niegroźne i objętościowo, powierzchniowo niewielkie. Jeśli chodzi o pozostałe pożary, w większości dotyczą obiektów mieszkalnych, tak naprawdę. Bardzo mało odnotowaliśmy zdarzeń w obiektach produkcyjnych, czy też magazynowych dotyczących właśnie zagrożenia pożarowego.
Kiedy nadchodziły takie gorące dni, zapowiadana była wysoka temperatura, to pan komendant myślał sobie, że no musimy tutaj być bardziej czujni w tych dniach i bardziej nastawić się jednak na występowanie takich zdarzeń?
Tak, jak najbardziej. No, analizujemy zawsze ostrzeżenia meteorologiczne w zakresie także upałów i tu strażacy są 24 gotowi do podjęcia takich działań.
No ale też te deszcze ostatnie, które napłynęły nad Polskę, no też troszeczkę nas przerażały. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak się skończy ten napływ niżu.
No tak, dokładnie. No, myślę, że wszelkie prognozowania to są także dane meteorologiczne i dane matematyczne, a jednak widzimy, że w wielu sytuacjach na to wpływ także mają wiele innych spraw, chociażby właśnie, jak widzimy, ta infrastruktura, ta, która ma gdzieś po drodze niwelować te elementy opadowe.
Panie komendancie, a jak mają się wysokie temperatury do zagrożeń dla innych miejsc niż lasy, niż pola, na przykład zakłady pracy, transport? Czy wtedy też niestety możemy spodziewać się większego nasilenia zdarzeń?
No tak, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, wysoka temperatura, upały z punktu widzenia tak naprawdę no, medycznego są niewskazane dla pracowników, dla osób, które wykonują ciężkie zwłaszcza zawody, więc każde podwyższenie takich temperatur może spowodować tak naprawdę utratę zdrowia i uszczerbek jakiś na zdrowiu.
Mm-hmm. Bo jeśli chodzi o zakłady pracy, to nie było żadnych zdarzeń spowodowanych upałami, wysoką temperaturą, przegrzaniem się urządzeń. Nie pamiętam, żebyśmy podawali jakieś informacje.
Nie mieliśmy takich informacji. Też wiem lokalnie tak, że na przykład już w momencie, w którym ruszył sezon szkolny, że tak powiem, niektórzy dyrektorowie tak zobligowali się do tego, że jednak skrócili zajęcia lekcyjne po to, żeby nie powodować tego zagrożenia dodatkowego.
Bardzo dobra decyzja. Panie komendancie, to w takim razie chciałabym zapytać, czy ta edukacja, którą państwo czynicie, pośrednio również my poprzez współpracę ze strażą, poprzez audycję, przyniosła w końcu efekty. No bo tych pożarów jednak było mniej, prawda?
Tak. Ja myślę, że przynosi cały czas i chciałbym, żeby to nie przestawało, żeby to trwało, żebyśmy dalej edukowali zarówno młodzież, zarówno dzieci, które odwiedzają naszą salę Ognik, jak i osoby, że tak powiem, w wieku dorosłym, poprzez audycje, poprzez informacje na stronach internetowych, bo to przynosi wymierny efekt tak naprawdę i widzimy w skali zdarzeń, w statystykach, że nie mamy przyrostów. Nie mamy przyrostów w sytuacjach właśnie zagrożenia dużego pożarowego, chociażby na przykładzie tych lasów, tak? Oby tak było. W przypadku na przykład sezonowych zdarzeń typu zdarzenia z tlenkiem węgla, tak? Ludzie dziś i mieszkańcy, lokatorzy są bardziej wyczuleni i bardzo dobrze i tak naprawdę słuchają się tych porad i chcą realizować te czynności, które my gdzieś na stronach poprzez rzecznika prasowego przekazujemy na temat niwelowania tego zagrożenia.
Ileż my razy mówiliśmy właśnie na antenie o tlenku węgla, o czadzie. Mam wrażenie, że teraz czujka już nie jest niczym nadzwyczajnym w budynkach, jest czymś naturalnym, czyli efekt jest.
Bardzo dobrze, pani redaktor, ja się bardzo cieszę. To jest naprawdę niewielki koszt, a zwłaszcza tam i w tych mieszkaniach, w tym lokum, gdzie mamy do czynienia z systemem gazowym, powinniśmy zadbać o to, żeby ta czujka była. Ta czujka, która myśli za nas i daje efekt w postaci dźwięku, w postaci migającego światła, o tym, że te zagrożenie, które dla nas jest niewyczuwalne, możemy zaobserwować.
No właśnie, bo jest to podstępne zagrożenie. To nie jest dym z pożaru, którego możemy uniknąć, bo widzimy. Czad jest po prostu bardzo trudnym też do wykrycia zagrożeniem.
Dokładnie, jest bardzo trudnym, a tak naprawdę także jest zagrożeniem, które daje dla zdrowia i życia uszczerbek już do końca życia.
Panie komendancie, porozmawiajmy o naszej komendzie ciechanowskiej. Ilu strażaków w tej chwili liczy komenda? Za chwileczkę może troszeczkę o wyszkoleniu też powiemy. Czy przybyło nam strażaków, czy też ta liczba jest cały czas stała?
Szanowni państwo, ciechanowska komenda to 78 funkcjonariuszy etatowo i 2 pracowników korporacyjnych służby cywilnej. W jednostce ratowniczo-gaśniczej, łącznie z dowódcami, pełni służbę 65 funkcjonariuszy. Tak naprawdę ta liczba nie zmienia się za bardzo, ponieważ jest ona określona regulaminem komendanta Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną realnie służbę pełni 76 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Posiadamy 2 wakaty.
Jak się dzieli strażaków na poszczególne dyżury? Ile osób jest jednocześnie na terenie komendy na dany dyżur?
Nasza ciechanowska komenda tak naprawdę jest jedną z większych komend tutaj na północnym Mazowszu. Codziennie w stały dyżur 24-godzinny w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Ciechanowie pełni 13 strażaków, którzy tak naprawdę są zdolni do działań, do podjęcia działań na terenie całego powiatu. Jest to związane troszeczkę z funkcjonowaniem specjalistycznej grupy przy jednostce ratowniczo-gaśniczej, specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Ciechanów 6.
I na stałe jest taki dyżur grupy chemicznej?
Tak, tak. Na stałe jest ten dyżur grupy chemicznej. Oczywiście dyżurni stanowiska kierowania w przypadku braku pewnych sił i środków wchodzących w skład tej ciechanowskiej grupy informują stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego o takim fakcie. Jeśli zachodzi potrzeba, to chwilowo bądź też dobowo wycofywana jest taka grupa.
Ale czy wezwania są też z innych powiatów?
Tak, ponieważ specjalistyczne grupy oprócz działania na własnym powiecie mają przypisane także przeważnie powiaty sąsiednie i w przypadku akurat ciechanowskiej grupy mamy wszystkie ościenne powiaty mazowieckie, w których podejmujemy czynności, podejmujemy działania ratowniczo-gaśnicze.
Czy oprócz grupy chemicznej są inne specjalistyczne grupy?
Nie, nie mamy innych grup.
A jeśli chodzi o nurków, o sprawy wodne?
Ta grupa kiedyś funkcjonowała w ciechanowskiej komendzie, ale już nie funkcjonuje, odkąd ja tu jestem od 2020 roku. To wiem także, że jeszcze dużo, dużo wcześniej ta grupa została rozwiązana. Te zadania oczywiście, szanowni państwo, nie jest tak, że nie realizujemy w zakresie podstawowym, bo realizujemy, natomiast specjalistyczne działania w tym zakresie przejęły grupa sąsiednia, bo jednostka w Makowie Mazowieckim posiada taką grupę, a sekcję także posiada w tym zakresie jednostka ratowniczo-gaśnicza w Przasnyszu.
Czyli tak się specjalizujecie państwo, rozumiem, tak? W określonych takich okręgach większych.
Tak.
Tu chemicy, tam wodniacy, tam woda, więc więcej wodniaków pewnie.
No ogólnie, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, Państwowa Straż Pożarna to wiele dziedzin ratownictwa. To nie tylko właśnie gaszenie pożarów. I żeby móc wykonywać zarówno zadania te podstawowe, jak i specjalistyczne, to komendy i jednostki podzielone są na te specjalistyczne grupy, które w pewnych obszarach już tak bardziej się doszkalają i prowadzą działania.
Panie komendancie, i przechodzimy właśnie do zagadnienia wyszkolenia strażaków i zawodowych Państwowej Straży Pożarnej i ochotników, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteście doskonale wyszkoleni.
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, system edukacji w Państwowej Straży Pożarnej składa się z kształcenia i szkolenia oraz doskonalenia zawodowego realizowanego w toku służby. Kształcenie w zawodach strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa realizowane są przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast szkolenia, czyli uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień realizowane są w szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz w ośrodkach szkolenia komend wojewódzkich. Doskonalenie zawodowe realizowane jest na zmianach służbowych, zarówno w częściach praktycznych, jak i teoretycznych. W częściach tych uczestniczą instruktorzy zmianowi, którzy mają odpowiedni zasób wiedzy i realizują te doskonalenie właśnie w toku 24-godzinnej służby. Oprócz tego strażacy z Ciechanowskiej Komendy podnoszą także swoje kwalifikacje jakby pomocne w realizowaniu tych działań. Bardzo duża ilość strażaków Ciechanowskiej Komendy ukończyła kursy ratownictwa medycznego, uzyskując kwalifikowane tytuły ratownika medycznego, co oczywiście przy tym właśnie zwiększonej ilości zagrożeń, w tym także wypadków komunikacyjnych, jest nam niezmiernie potrzebna. I z tego jestem bardzo dumny i cieszę się, że posiadamy właśnie wykwalifikowanych ratowników medycznych w zasobach i w strukturze Ciechanowskiej Komendy. Oprócz tego realizujemy szereg doskonalających szkoleń dla druhów ochotników. Staramy się, żeby taki kurs podstawowy w zawodzie strażaka, drucha ochotnika odbywał się 2 razy w roku, ale nawet częściej. Oprócz tego prowadzimy także kursy w zakresie kierowców konserwatorów. Pozostałe szkolenia leżą w gestii ośrodków szkolenia Komendy Wojewódzkiej, przy których my współpracujemy i z którymi współpracujemy i przy których także bierzemy udział.
Te umiejętności są na co dzień sprawdzane u państwa, ponieważ w razie wypadku, kto pierwszy przyjeżdża? Oczywiście strażacy, czy to ochotnicy na danym terenie, czy też strażacy zawodowi, a więc prawie każdego dnia jednak ta wiedza jest weryfikowana.
No tak, dokładnie. Praktycznie każdego dnia jest weryfikowana i to w różnym zakresie. Czy to tak naprawdę właśnie ratownictwa medycznego, czy też taktyki gaszenia, czy technik wykonywania dostępu do osób poszkodowanych. Każdy zasób wiedzy, strażak musi być przygotowany, że przychodząc na służbę, ten jego zasób wiedzy może być sprawdzony i to sprawdzony w tak zwanym boju, w tak zwanych działaniach już na żywo.
Panie komendancie, a co się dzieje ze strażakami po takich trudnych zdarzeniach, jak wypadki drogowe ze śmiertelnymi ofiarami, czy też z ofiarami na przykład pożaru domu? Proszę powiedzieć, jak się wspieracie w takich momentach?
Szanowna pani redaktor, posiadamy procedurę także na wypadek właśnie takich nadzwyczajnych sytuacji traumatycznych i wówczas uruchamiani są psychologowie, którzy są w zasobach Państwowej Straży Pożarnej i oni udzielają fachowej pomocy.
A jak układa się współpraca z jednostkami OSP, których nie brakuje na naszym terenie? Przeżywamy takie piękne jubileusze teraz jednostek. Niektóre ponad wiek mają i to grubo ponad wiek. Rozumiem, że jesteście dla siebie wzajemnym wsparciem.
Jak najbardziej. Druhowie ochotnicy pod kątem operacyjnym to ramię w ramię nasi bracia przy działaniach, dosyć właśnie często pierwsi na miejscach zdarzeń z racji odległości zdarzenia, od na przykład stacjonowania komendy powiatowej w Ciechanowie, to duża ilość już wyszkolonych, dosyć często nawet zawodowych strażaków, którzy pełnią służbę w innych komendach, w różnych innych lokalizacjach, ale przynależą do danej społeczności, do danej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, więc tym bardziej ta pomoc jest jeszcze bardziej wykwalifikowana. Ale oprócz tej operacyjnej współpracy bardzo dobrej z ruchami, mamy także dobrą współpracę z zarządami oddziałów, czy to powiatowym, czy też gminnych, za co serdecznie chciałbym podziękować.
Panie komendancie, a kiedy coś się dzieje, to jak działa system powiadamiania? Najpierw państwo jesteście zawiadamiani i wy ochotników informujecie?
W większości zdarzeń w dzisiejszej dobie numer alarmowy 112 przyjmuje operator numeru. W naszym przypadku jest to centrum dyspozytorskie, tak podstawowe w Radomiu, która przekazuje taką informację systemami teleinformatycznymi do Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna w tym momencie alarmuje jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Trochę brzmi to skomplikowanie, ale nie trwa to długo.
Nie trwa to długo, natomiast jest to element jakby teleinformatyczny, typowo systemowy. Jednocześnie operator numer 112 ma możliwość od razu poinformowania służb, które na miejscu są wymagane, czyli patrz, policja, ratownictwo medyczne.
No ja słyszałam, że strażacy ochotnicy, oni mają w telefonach takie aplikacje, gdzie też są, nawet będąc poza jednostką, prawda, zawiadomiani i wiedzą, tak, co się dzieje.
Tak, system alarmowania właśnie pomiędzy komendą a daną jednostką OSP. Oprócz tego, że załącza się syrena przy dysponowaniu, przy alarmowaniu, to dosyć często, praktycznie w każdej jednostce Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i także w wielu jednostkach pozasystemowych jest tak zwany jeszcze dodatkowy system wydzwaniania poprzez modem internetowy, tak naprawdę telefoniczny, druhów, i oni oprócz tej syreny, bo ta syrena być może w niektórych określonych miejscach nie jest słyszalna dla nich, a telefon dzisiaj jest elementem, który każdy przy sobie praktycznie 24 też na dobę posiada i gdzieś tam nadzoruje, i wówczas taka informacja przychodzi im w formie albo telefonicznej, albo telefonu, połączenia telefonicznego.
Czyli technika sprzyja w obecnych czasach.
Tak, jak najbardziej.
A proszę powiedzieć, panie komendancie, jak to jest ze sprzętem? Jaki sprzęt posiada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej? Jaki sprzęt posiadają strażacy ochotnicy w tej chwili w terenie?
Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, to posiadamy na chwilę obecną 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, 6 samochodów specjalnych, w tym są samochody ratownictwa chemicznego, samochód tak zwany podnośnik, samochody kwatermistrzowskie, 4 samochody operacyjne służące do działań dowództwu, w tym także samochód jeden rozpoznania ratowniczego, 3 łodzie, 3 przyczepy. Jeśli chodzi o sprzęt, tak, z takich grubszych sprzętów, bo oczywiście jest masa sprzętu silnikowego, także potrzebna do wykonywania ustawowych działań. Jeśli chodzi natomiast o druhów ochotników, to parametry pojazdów także uległy poprawie. Przez ostatnie lata praktycznie rok rocznie po 2-3 samochody na teren powiatu przez samorządy z różnych układanek finansowych były zakupywane i naprawdę dziś możemy powiedzieć, że na terenie powiatu ciechanowskiego te zabezpieczenie operacyjne w postaci samochodów i wyszkolonych druhów jest bardzo dobre.
Czy możemy powiedzieć, że jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jednostki OSP, to takie małe komendy?
Możemy tak określić. To tak naprawdę niektóre jednostki na naszym terenie posiadają już nawet 3 i więcej pojazdów pożarniczych, więc dysponują niejednokrotnie potencjałem nawet jednostek takich ościennych, gdzieś warszawskich, bądź też
z mniejszych
powiatów. Mhm. Tak.
Gratulujemy w takim razie oczywiście takiego dorobku. Panie komendancie, czy zagrożenia chemiczne to są te najgorsze dla strażaków?
Na pewno każde zdarzenia specjalistyczne, gdzie jest potrzebne właśnie te działania specjalistyki, są elementem dużo gorszym, z dużo większym nakładem fizycznym strażaków i z dużo większą wiedzą od nich.
A czy jest nadal takie niesłabnące zainteresowanie zawodem? No bo nie jest tajemnicą, że strażak to jest zawód największego zaufania społecznego w tej chwili w Polsce.
Tak. I ja myślę, że tu zarówno na przykładzie Komendy Ciechanowskiej, jak i pewnie wielu komend w skali kraju, to jednak tym strażakiem każdy chce zostać. I tutaj jakichś większych problemów, jeśli chodzi o system, zwłaszcza jeszcze zmianowy, nie mamy. Nieraz śledząc ogłoszenia o naborach, widzimy, że trochę mniejsze zainteresowanie jest do tej części administracyjnej Państwowej Straży Pożarnej, ale także zachęcam, bo to też jest pewien element spojrzenia z drugiej strony trochę na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, a niejednokrotnie także może być początkiem tej służby w PSP, gdzie później można tak naprawdę podjąć działania już w systemie zmianowym.
A jak zostać strażakiem? Czy to musi być jednak szkoła wyższa pożarnicza?
No nie, szanowni pani, szanowni państwo, można tak naprawdę służbę rozpocząć także z tak zwanej ulicy. Ważne, żeby być obywatelem Polski, być niekaranym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, korzystającym z pełni praw publicznych, posiadającym co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Dobre,
a przede wszystkim
dobre serce,
chęci.
Empatia właśnie.
Przede wszystkim chęci, bo najlepszym, myślę, strażakiem będzie ta osoba, która bardzo chce realizować się w tych zadaniach. Nie przychodzi na służby z przymusu, tylko przychodzi tam z dobrego serca właśnie.
Panie komendancie, podobno kraje europejskie, nawet kraje na świecie zazdroszczą organizacji Straży Pożarnej w Polsce, że jest ona naprawdę na wysokim poziomie.
Tak, system realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce jest systemem scentralizowanym. Tak naprawdę jest to bardzo dobry system, ponieważ chociażby pomaga w dyslokowaniu sił i środków właśnie z jednego województwa w inne województwo w przeciągu bardzo szybkiego czasu. Tam, gdzie to zagrożenie, tam, gdzie te siły i środki są, gdzie zagrożenie występuje, a gdzie siły i środki są potrzebne. I mamy tego przykład chociażby na przykładzie tej powodzi, tak, teraz. Wiemy, że praktycznie każde województwo północne, wschodnie jest już na miejscu i pewne wydzielone siły są tam na miejscu i to w dosyć szybkim czasie, ponieważ siły działające w centralnych odwodach, czy skupione właśnie w takich podgrupach, mają określony czas i on nie jest czasem określonym w dniach, tylko w godzinach na to, żeby być zmobilizowanym do wyjazdu i do udzielenia tej pomocy.
Ale żeby tylko w Polsce, przecież polscy strażacy nieraz uczestniczyli w akcjach na całym świecie, na Haiti, w Himalajach, no gdzież tam Polaków nie było, w Szwecji, w Grecji, a więc widać to specjalistyczne przygotowanie również do takich akcji.
Tak, szanowni państwo, mimo że nie stanowimy najliczniejszej formacji mundurowej, bo średnio statystyki mówią, że posiadamy około 30 tysięcy, trochę więcej, 30 tysięcy funkcjonariuszy, to naprawdę w skali nawet międzynarodowej jesteśmy widziani pozytywnie, właśnie dzięki tak naprawdę temu scentralizowanemu systemowi. Jesteśmy w stanie przerzucić samowystarczalne zespoły, chociażby do gaszenia pożarów w lasach, moduły międzynarodowe grup poszukiwawczych, HUZAR, wiele, wiele innych specjalistycznych właśnie grup do pomocy w zagrożonych terenach. I w większości to, co nas wyróżnia, to właśnie ten element, że jesteśmy błyskawicznie zmobilizowani do działań i samowystarczalni przez jakiś określony czas. Narzucony oczywiście proceduralnie w wytycznych.
To jeszcze powiedzmy troszeczkę o przyszłości ciechanowskiej jednostki. Ma pan jakieś plany szczególne na najbliższy okres, czy też jednak ta praca stała, bieżąca, no jest tutaj dominującą?
Znaczy myślę, że cały czas trzeba mieć jakieś plany i realizować plan i dążyć do tego, żeby coraz lepiej zarówno tym strażakom z jednostki ratowniczo-gaśniczej, jak i z komendy, z części administracyjnej funkcjonowało i służyło się lepiej. I takie plany mamy. Natomiast to wszystko będzie oczywiście kwestią finansową. Najbliższy czas pokaże, a raczej wstępne zapewnienia już poczynione są i tu chciałbym podziękować samorządom, a głównie samorządowi powiatowemu, czyli starostwu powiatowemu, bo będziemy być może realizowali element rozbudowy obiektu o część garażową właśnie potrzebną do przechowywania tak naprawdę stacjonowania pojazdów, nie tych pierwszowyjazdowych, ale tych pomocniczych. Ponieważ, tak jak mówiłem, mamy tych pojazdów dosyć dużo i one niekiedy po prostu już nie zachowują tej odpowiednich odległości, nawet pomiędzy pojazdami. I tu musimy zadziałać, żeby poczynić wszelkie starania o środki finansowe i realizację przedsięwzięcia właśnie w tym zakresie.
Panie komendancie, a czy zmieniający się klimat i te wyzwania, które no, już przyroda pokazała w tym roku, w poprzednich latach, narzucą jakieś zmiany w funkcjonowaniu straży? Jak pan sądzi?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, szanowna pani redaktor, szanowni państwo. Ostatnie wydarzenia, chociażby z Poznania, także pokazują nam, że musimy rozszerzyć katalog zagrożeń i element dynamiki cywilizacyjnej, chociażby właśnie wszelkie rodzaju elementy baterii, gdzie dzisiaj rowery, hulajnogi, motocykle są tak naprawdę normalnością. Gdzieś każdy to będzie próbował magazynować, składować, a my musimy pod tym kątem jak najbardziej dokonywać tych rozpoznań pożarowych i mieć na uwadze i być tak naprawdę przygotowanym, jak to mówimy, w boju na 3 minuty do przodu. Czyli mieć założone już działanie, jeśli wystąpi zagrożenie.
Już nas się straszy, że samochody elektryczne są praktycznie nie do ugaszenia, tak szybko jak inne oczywiście obiekty. A jeszcze chciałabym zapytać o nasz teren, bo kiedyś pamiętamy chłodnię ciechanowską, amoniak, ile tu ćwiczeń było. Był też gaz, przecież gazociąg przebiegający przez nasz teren. Czy teraz tych miejsc jest mniej na terenie powiatu? O ile mniej, panie komendancie?
Tak, jeśli chodzi o te zagrożenia, to niektóre obiekty, no po prostu nie, już nieistniejących przedsiębiorstw, już ich nie ma i tak jakby chłodnia taki i element zagrożenia amoniakiem już nie funkcjonuje. Są jeszcze obiekty, w których przechowane są materiały niebezpieczne, ale w mniejszych ilościach. My prowadzimy na bieżąco analizę zagrożeń pożarowych na terenie powiatu, także podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych i operacyjnych także te zagrożenia próbujemy wyłapać i nanieść oczywiście na bieżące mapę, tak żebyśmy mieli do czynienia i wiedzieli, z jakim elementem, z jakim zagrożeniem na swoim powiecie mamy działać.
Więcej o działaniach straży mówimy zawsze w maju, z okazji waszego patrona, no ale warto było podsumować ten szczególny rok, ten szczególny sezon, bo rok się jeszcze nie skończył, kiedy to właśnie upały tak bardzo dokuczały, teraz sytuacja powodziowa na południu Polski. Bardzo dziękuję, panie komendancie, za nasze spotkanie, za wyjaśnienie nam specyfiki pracy straży pożarnej i zawodowych strażaków, ale też oczywiście i ochotników. Brygadier Tomasz Gajewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, był dzisiaj gościem radia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo, szanowni państwo.
No i na pana ręce pozdrawiamy wszystkich strażaków, no i ochotników, którzy tak chętnie przyjeżdżają również do naszego studia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.